Profesor Piotr Garbaczewski, fizyk. Jak odróżnić naukę od pseudonauki, od magii?
Fizyka akurat reprezentuje pewien sposób widzenia rzeczywistości, a przede wszystkim weryfikowalności. Chodzi o pomiary doświadczenia tego, co się wykonuje.
Znalazłem kiedyś w prasie taki list. Profesorowie z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk piszą oburzeni. W głównym wydaniu wiadomości pokazano wręczenie przez premiera srebrnego medalu Eureka radiestecie zachwalającemu swoje piramidy szczęścia. Uważamy reklamowanie przez telewizję publiczną szalbierstwa intelektualnego typu piramid szczęścia, ekranów na promieniowanie szare i przeciwciekom wodnym oraz podobnych bredni para i pseudonaukowych za marnowanie publicznych pieniędzy.
Robiono szereg badań. Jak dotąd nie znaleziono żadnych związków między pseudonauką o piramidach, a rzeczywiście zachodzącymi procesami fizycznymi, ich wpływem na cokolwiek. Ja nie będę kwestionował umiejętności znajdowania żył wodnych, bo można znaleźć ludzi, którzy faktycznie potrafią wskazać miejsce, w którym owa żyła wodna czy ciek płynie i po wykopaniu studni trafi się na wodę, ale znowu robiono szereg pomiarów, doświadczeń, z których wynika, że prawdopodobieństwo trafienia jest zwykle około 1/2. Czyli że ani nie jest to wiedza radiestety, ani nie wiedza, tylko szczęście. W przypadku tego hasła piramidka, no to jest trochę tak. Jeżeli na przykład znajdzie się wytwórca, prowadzi na rynek tak zwane pasy magnetyczne, w których po prostu kawałki namagnesowanego metalu były poumieszczane i mówi się, że to jest świetne dla zdrowia. Jeżeli potem się okaże, że 10 tysięcy ludzi stwierdzi, że nastąpiło cudowne ich ozdrowienie, no to premier powinien natychmiast wyróżnić. No, przyniósł ten człowiek wymierną korzyść ludziom. Ale proszę to nie mieszać nauki, bo wymierną korzyść ludziom można przynosić też placebo.
I w tym przypadku to jest raczej placebo niż osiągnięcie naukowe?
Oczywiście.
Czyli nie należy mieszać tego, co jest nauką i co jest paranauką.
Znaczy, ja może spojrzę to od innej strony. Mamy Kościół katolicki z cudami, analizą cudów, jest specjalna kongregacja do spraw wiary, zespół ludzi, którzy to analizują. Są ludzie, którzy wątpią w cudowność jakichkolwiek zdarzeń. Są ludzie, którzy biorą to dosłownie. Ale owe cuda się analizuje. No więc przypuśćmy, jeżeli przed figurą Matki Boskiej w konkretnej miejscowości nastąpiło 10, 15, 20 uzdrowień, nie wnikam w to, czy to jest cudowne, czy niecudowne, to jest kwestia wiary, stwierdzam, że jest efekt ozdrowienia. Gdybym to stwierdził, to proszę wyróżniać za efekty, ale nie łączyć piramidek z nauką.
A nie świerzbi pana ręka, czy nie swędzi pana mózg, żeby spróbować dociec przyczyn tego właśnie efektu?
Sceptycyzm jest zasadniczym elementem w metodzie badawczej. Sceptycyzm jako taki, czyli każda rzecz, która jest w zasadzie przede wszystkim podważana metoda falsyfikacji. Nauka nie służy potwierdzaniu. To jest stary problem Poppera. Nauka służy do falsyfikacji, a nie do potwierdzania.
Czyli obalania, a nie wzmacniania.
Czyli mój punkt widzenia jest taki, że ja zawsze szukam przysłowiowej dziury w całym. Moje pytanie jest takie, czy to na pewno może mieć sens? Gdzie tu jest luka? To jest poszukiwanie problemów. I teraz w przypadku tego typu zagadnień to nie jest tak, że ja mogę od razu się do każdej rzeczy kompetentnie zabrać, ponieważ na przykład jestem fizykiem teoretykiem, a nie fizykiem doświadczalnym. Po drugie, wbrew oczekiwaniom, nawet do badania takich prozaicznie prostych zjawisk, jak praca radiestety, reakcje organizmu na ewentualnie pola elektromagnetyczne czy innego typu zaburzenia, używano już niesłychanie czułej aparatury i zwykle całkiem kosztownej. Także to nie jest tak, że tych rzeczy się nie robi, ale o pewnych rzeczach, jak to się mówi, wiadomo już powszechnie w środowisku naukowym, że nie mają miejsca.
Jest coś takiego, że ludzie zajmujący się, nazwijmy to, obszarem pseudonauki, bardzo chętnie powołują się na naukowe autorytety. I mówi się, że profesor X z Uniwersytetu, profesor Y z Politechniki jakieś potwierdził zjawisko to i to.
Znaczy ja chciałbym wtedy zobaczyć hasło dokładnie, który uniwersytet, która Politechnika, ponieważ wszędzie są doktorzy, prezesi i prezydenci. W Stanach Zjednoczonych każdy pracownik uczelni jest profesorem. Każdy. Po prostu to jest etat. I w związku z tym powiedzenie, że profesor z Politechniki gdzieś tam coś potwierdził, no cóż, nie jest to Princeton, ani Harvard, ani kilkanaście uczelni z tak zwanej Ivy League, nie jest to pierwsza setka uczelni amerykańskich, no i to natychmiast stawia sprawę dla mnie dość jasno, podejrzane. Ponieważ w nauce jest jeszcze kwestia weryfikowalności. Jeżeli ten profesor to potwierdził, to proszę powiedzieć, gdzie to opublikował. Czy w lokalnym biuletynie, w gazecie, czy w poważnym czasopiśmie naukowym, jest też gradacja czasopism. Nie jest prawdą, że w czasopismach publikuje się tylko poprawne wyniki. Ale to nie w tym rzecz. Po prostu, gdzie to opublikował, wtedy proszę bardzo, znajdę. Każda osoba z ulicy, z przeproszeniem, może się powołać na każde dowolne nazwisko z każdej dowolnej uczelni.
W świętej pamięci Grzegorz Białkowski, fizyk zresztą, kiedyś ubolewał, że ludzie bardzo chętnie korzystają z osiągnięć cywilizacji technicznej, ale równie chętnie fascynują się irracjonalizmami, jakimiś właśnie pseudonaukami. On wówczas ubolewał.
Trudno zrzymać się na coś, co jest po prostu wewnętrznie człowiekowi potrzebne. Ludzie tak reagują. Ja bym ubolewał, dlatego że tak reagują. Tu się zgadzam z profesorem Białkowskim. No ale przyjmuję to za fakt. Tak jest. końcu pogranicze między magią a nauką dla osoby nieznającej metody naukowej prawie że nie istnieje.
Kiedy się kończy mit czy magia, zaczyna nauka?
Nie, tych granic w sensie ostrym nie ma. Pewne zjawiska czy pewne osiągnięcia nauki można traktować prawie że jako zjawiska magiczne, jeżeli się nie wie skąd one się biorą. W typowych zabawach iluzjonistów też, jeżeli się nie wie, jaka jest technika działania iluzjonisty, to wydaje się, że jest to rzecz cudowna, niemożliwa do powtórzenia przez kogoś. To, co się potocznie mieści w zakresie magii, to jest coś, co jest niewytłumaczalne. Magia raczej reprezentuje coś, co jest bliskie nauce w pewnym aspekcie. To znaczy człowiek usiłuje władać naturą. Naukowiec w pewnym sensie robi coś podobnego. Pewne postawy zbliżone istnieją po obu stronach barykady. Ale metoda naukowa, działanie naukowca jest kompletnie odmienne od działania magika, bo magik zaklina rzeczywistość, a naukowiec próbuje określić reguły działania, ewentualnie metody wpływania.
Po przeciwnej stronie tej barykady jest ktoś, kto posługuje się
czystą magią albo myśli o rzeczywistości.
A religia? Jako...
Religia jest czymś innym, bo w religii przecież poszukuje się innych czynników sprawczych. Bóg jest istotą, która ma wpływ. To znaczy ja mogę pokornie błagać, modlić się o zmianę warunków w rzeczywistości, ale nie mam na nią bezpośredniego wpływu. W magii i w nauce założenie jest takie. Ja jako ja mam bezpośredni wpływ. Mogę wpłynąć na bieg zdarzeń. Więc od działań magicznych należało biczowanie cieśniny Marmara swego czasu przez Kseksesa. Zwróć uwagę, on chciał wybrać bezpośredni wpływ, ale było to zdecydowanie nienaukowe podejście. Biczowanie łańcuchami morza.